Pawła do Tytusa, rozdział 3, stronica 1294. Właściwie chodzi mi tylko o wiersz 3, ale może od wiersza 1 do wiersza 7, może do 8 wiersza, żebyśmy mieli tutaj również i kontekst. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Po co? Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa. I chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. I właśnie w jaki sposób mieć te dobre uczynki, gdy człowiek jest zły? Żaden trening, żadna tresura, żadne dobre wychowanie, jak wiemy, to są tylko zewnętrzne sprawy. W środku człowieka nie zmieniają. Dają mu tylko dobre ubranie, aby ukrył to, co jest naprawdę w nim. Tu jest mowa na przykład, pierwszy wiersz, abyśmy ludziom, którzy są naszymi zwierzchnikami, którzy są przy władzy, byśmy byli poddani, posłuszni. Podobnie jak Efezjan, list do Efezjan, ten rozdział mówi, by żony były uległe swoim mężom. A więc jakiego rodzaju poddaństwo? Powiedzmy to jednym słowem, szacunek. Jakże trudno to zrealizować, prawda? I w małżeństwie, a też i w naszym życiu społecznym. Albo drugi wiersz. Aby o nikim źle nie mówili. Prawda? Jak to nie jest wcale łatwe? Co? Aby nie byli kłótliwi. Też trudne. Jak trudno jest być ustępliwym człowiekiem. Jak trudno jest wszystkim ludziom okazać łagodność. Niektórym to jeszcze jakoś damy radę, ale wszystkim? Jest to dalej mowa o tym, że ludzie są niesforni, błądzący, bo są poddani, a więc uzależnieni od pożądliwości, rozmaitych rozkoszy. Często mówimy o osobach uzależnionych przez jakiekolwiek nałogi. Robimy specjalne akcje, żeby im pomóc. Ale kochani, cały świat jest pełen ludzi uzależnionych od pożądliwości i rozmaitych rozkoszy. Ludzie, którzy preferują hedonizm w swoim życiu. A więc to jest też uzależnienie. Trzeba byłoby im pomóc. Właśnie Jezus za nich umarł i Ewangelia ma im pomóc i pomaga. Żyjący w złości, zazdrości. No dzisiaj będziemy mówić o tej właśnie zazdrości. W zeszłym piątym mówiliśmy o gniewie. Złość i gniew. Znienawidzeni przez innych i nawzajem nienawidzący się. To się nam Nicky Cruz przypomina, prawda? Wcześniej odrzucany, znienawidzony. I też później płacił nienawiścią wobec innych ludzi. A dalej jest powiedziane, że się objawiła z nieba dobroć, nie sąd, nie potępienie, lecz dobroć i miłość do ludzi, takich właśnie ludzi, naszego ratownika. Bo Zbawiciel znaczy ratownik. Ten, który ratuje sytuację bez wyjścia. On nas zbawił nie dlatego, że byliśmy sprawiedliwi, że spełniliśmy coś dobrego. Nie, dla swego miłosierdzia, jaki kto był, takim go Jezus znalazł i zbawił. Potem go wykąpał, jest to kąpiel odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Chwała Bogu za to. I nas przezywają zielonoświątkowcy. I bardzo dobrze, bo my właśnie bardzo lubimy Zielone Święta, czyli chrzest z Duchem Świętym. I to dla nas nie jest historią, ale to dla nas jest rzeczywistością. Przeżywamy to również i dzisiaj. I chwała Bogu, że coraz więcej chrześcijan to przeżywa. Już grubo ponad 100 milionów w świecie przyznaje się do tego ruchu, a jest ich o wiele więcej, bo nie ma już statystyk. a niedawno było tylko 10-20 milionów. A więc w ciągu kilkunastu lat to tak szybko urosło. Jest to kąpiel odrodzenia, odnowienia Ducha Świętego, którego Pan wyleje jeszcze, zanim przyjdzie, na wszelkie ciało w większym stopniu niż dotychczas. Wylał go obficie, mówi 6 wiersz, a więc możemy się też i obficie wykąpać. Obficie jest wylany, chwała Bogu za to. Nie kropelki, nie troszkę, nie po kostki, obficie. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską byli dziedzicami wiecznego żywota. Ta nadzieja nam przyświeca, ten żywot się objawi, chociaż już w nas jest. Jest to mowa prawdziwa i musimy też przy tym obstawać, że ci, którzy to przeżyli, uwierzyli w Boga, że muszą celować. To jest użyty wyraz z targowiska na Bliskim Wschodzie, gdy przed swoim kramem czy sklepikiem stał kupiec i zachwalał swój towar i zapraszał. Proszę, wejdźcie. To właśnie ten wyraz, to jest użyty. Mają przodować, w starym przekładzie było Biblii Gdańskiej. Celować, a więc stać na przodzie i zachęcać dobrymi czynami siebie? Nie, jak dobry jest Bóg. Tak jest. Chwalić tę Bożą łaskę, która nas zbawiła. I właśnie my dzisiaj mamy mówić o czymś, co jest bardzo nieprzyjemne. Mamy właśnie mówić o zazdrości, a też i o tym poddaniu się, o tym niewolnictwie, uzależnieniu od pożądliwości. A więc, co to jest zazdrość i na czym polega grzech nieczystości? Mam nadzieję, że w ciągu 50 minut uda mi się, bo taką mamy kasetę założoną, że mi się uda ten temat omówić. Właśnie gdy siedziałem sobie, zastanawiałem się, co to jest zazdrość, to już tym razem nie w greckim słowniku, ale w polskim słowniku poszukałem sobie odpowiedzi. I posłuchajmy, co jest tam napisane. Zazdrość jest to uczucie przykrości, żalu, spowodowanego czyimś powodzeniem, szczęściem, stanem posiadania itp. Oraz chęć posiadania tego samego. A więc uczucie. Coś, od czego nie jesteśmy, coś, od czego jesteśmy zależni, coś, co od nas jest niezależne. Uczucie można przyrównać do kamyka, który wrzucimy do wody. Woda jest równa, gładka. Kamyk wpadnie do wody i ta woda nic nie zrobi, żeby nie było kręgów małych fal, które się rozchodzą. Tak właśnie i też w nas się pojawi uczucie i my nie możemy nic z nim zrobić. Ono po prostu się, żeby przeciwdziałać temu uczuciu. Ono się pojawiło. Ono jest. Ale możemy coś z tymi falami zrobić, które się pojawiły. Proszę nie pozwolić im się rozejść. Wiemy, że dobrym sposobem jest wylanie dużej ilości oliwy, prawda? Ta oliwa, ten gęsta powłoka, kożuch tej oliwy zatrzyma fale i one momentalnie się uspokoją. Tak kiedyś robili korsarze, gdy chcieli wjechać do jakiejś zatoki, a była skalista, to wylewali duże, wiele beczek oleju wylewali, wtedy się na jakiś czas może uspokajało, może mogli wpłynąć. A więc z uczuciem, z jego pojawieniem się mamy trudności, bo ono się pojawi i koniec. Ale coś możemy zrobić, gdy ono się już pojawi. Dalej, drugie znaczenie, uczucie niepokoju co do wierności osoby kochanej i to rodzi podejrzliwość. To gdy chodzi o zazdrość, ale mam również i drugie słowo, podobnie w greckim języku, zawiść. Czy to jest to samo? Właśnie, jest to silne uczucie niechęci do kogoś na widok jego sukcesów, powodzenia. Jest to silna zazdrość. A więc zazdrość to jest tylko nasze wewnętrzne wrażenie, stosunek do danego faktu. To nastąpiła przykrość, albo też żal, chcielibyśmy mieć to samo. I to może nie mieć jakichś chorobliwego znaczenia i skutku wewnątrz nas. Ale zawiść potem rodzi stosunek do danego człowieka, a wręcz niechęć, a nawet i nienawiść. Tak, jest powiedziane, że nawet i nienawiść, dlatego że pozwoliliśmy zazdrości temu uczuciu przykrości, żalowi w nas się zagnieździć. I tak zazdrość dotyczy rzeczy materialnych, ale również i rzeczy niematerialnych, jak na przykład wykształcenia, komuś zazdrościmy wykształcenia, ogłady językowej, urody, oczu, włosów i tak dalej, ubiorów, postawy, elokwencji, powodzenia u innych ludzi, sukcesów zawodowych, a też może być zazdrość duchowa. Tak, gdy komuś zazdrościmy jego duchowych sukcesów na tej niwie pańskiej, gdzie się wszyscy produkujemy, pracujemy, wykonujemy jakąś działalność. I ktoś obok nas był naszym uczniem, dajmy na to, żeśmy razem głosili Ewangelię, pomagali innym, a on potem coraz jest lepszy i powiedzielibyśmy, robi karierę. To jest złe słowo, kariery nie ma w Słowie Bożym. Ci, którzy chcieli robić karierę, na przykład chcieli siedzieć po prawicy lewicy, to jak wiemy, Pan Jezus powiedział, kochany, ale czy kielich będziesz mógł pić? I Jakuba obezgłowili, prawda, czyli ścieli mieczem. Nie wtedy, ale później. Stał się pierwszym, znaczy nie był pierwszym męczennikiem, ale pierwszym starszym zboru, który był ścięty. A Jan z kolei dożył sędziwego wieku, ale mając blisko 100 lat spędził wygnanie, czy był na wygnaniu na skalistej wyspie Patmos. A więc taka jest kariera. Kto chce być wielki, ten niech się uniży. Więc taką karierę to mogą wszyscy robić. No i teraz my możemy komuś zazdrościć, ale gdy sobie zdamy sprawę z tego uczucia, to musimy z tym uczuciem się rozprawić. Pamiętamy kiedyś Józefa, prawda? Niezbyt roztropnie Józef postępował, że braciom mówił, co mu się śniło. No ale wiemy, no, my mówimy w rodzinie, tym bardziej ojcu, matce, braciom. Przecież można powiedzieć, co gdzieś człowiek musi być sobą, prawda? Ale bracia już kombinowali. Ale mądrala. Drugi od końca, tak się wywyższa. A ojciec też tak trochę postępował nierozważnie. Nie zawsze są rozważni rodzice. Trudno, musimy to wybaczyć. Każdy ma rodziców i musi wybaczać. I my też musimy wybaczyć, bo i nam się wybacza. Wiemy, że kiedyś Rebeka też nie postępowała właściwie wobec Ezawa, prawda? A Izaak z kolei bardziej Ezawa lubił niż Jakuba. No a tutaj Jakub kupił Józefowi taką wspaniałą szatę i to już do piekła. Tak już do piekła im ten widok, że już nie mogli znieść zazdrość łącznie z zawiścią, czyli z tą nienawiścią, niechęcią spowodowała, że Józef na szczęście wylądował tylko w suchej studni zamiast zginąć od razu. No, Bóg nad wszystkim czuwał. A więc znamy też, jakie było zakończenie tego. Albo taki człowiek, Haman. Znamy tę historię, czy nie? Warto Biblię czytać. Tam się można dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Zachęcam. I właśnie w księdze Estery, w tej księdze jest historia Mardochausza, już nie mówię o Esterze, i tego Hamana. I cóż temu Hamanowi zależało, że tam jakiś Mardocheusz, Żyd sobie siedzi, na ziemi sobie siedzi tam w tej bramie. No wielkie rzeczy. Ale Haman był ambicją uniesiony, to właśnie pycha zaraz też potem rodzi wiele innych skutków niebezpiecznych, że ten mu się nie oddał pokłonu. Ten był taki niepoddańczy, niepokorny, taki jakiś, wydawało się, buńczuczny. I tak nieraz ludzie zarozumiali, czyli my reagujemy na różne takie objawy. I Haman cały spisek przygotował. I wiemy, jak to się skończyło. Po drodze to Haman musiał Mardocheusza na koniu obwozić i wołać tak uczci, czy tak czci król tego i tak dalej, prawda? A więc chodził po całym mieście i wołał. Robił to, o czym nie myślał, czy co chciał, żeby jemu zrobiono. A później szubienica, którą przygotował dla Mardocheusza, przydała się dla niego. Kochani, ale na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wiersz 18, mówi nam o pewnej wnikliwości, obiektywności Piłata. Mateusz, rozdział 27, 1065 stronica. I wiersz 18. Wcześniej jest pytanie, które Piłat im zadaje. Którego chcecie, bym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa? Wiersz 18 mówi, wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A więc przyczyną było nie nieprawomyślność Jezusa. Oni też nie byli zbyt prawomyślni, bo Saduceusze inaczej uważali, Faryzeusze inaczej. Tamci znowu jeszcze mieli jakąś inną koncepcję. A więc też mogliby się nawzajem krzyżować, prawda? Ale właśnie się wszyscy przeciwnicy sprzymierzyli przeciwko Jezusowi. I ich zjednoczyła zazdrość. A więc zazdrość jednoczy, zobaczcie. I Piłat wiedział, że to było spowodowane przez zazdrość. Tak nieraz obserwowałem właśnie różne wydarzenia w ciągu ostatnich lat, różne akcje, takie, no, wydawałoby się mądre akcje, ale obserwowałem, jakie są przyczyny, jaki jest ogień w tym palenisku. Zawsze jest ogień. Wszystkim akcjom, działaniom towarzyszy jakaś energia. Co to tam jest za energia? Czy to jest miłość, altruizm, czy może jakieś, o co chodzi? I właśnie gdy odkryłem w pewnym momencie, że tam jest czysta zazdrość, walka o władzę, nie po to, żeby było dobrze, tylko żeby ci, którzy są u władzy, usiedli niżej, a ci, którzy są niżej, żeby usiedli wyżej. To często jest motywem wszelkich rewolucji też. Dlatego Jezus nie był rewolucjonistą. I zazdrość jest przyczyną i była przyczyną, dlatego ja to stwierdziłem, to upadnie i upadło. Wtedy nie wierzono mi jeszcze, że to upadnie, a ja powiedziałem upadnie, bo wiedziałem zazdrość, ona się w coraz większym stopniu potęgowała. Ale gdy później przyglądałem się na przykład, i wszystko możemy widzieć, powstawanie różnych przepisów finansowych. Takie, siakie, owakie, kontrole później, nie wolno, wolno. I potem wszyscy stwierdzali, to jest takie głupie. Okazało się, i na pewno to jest, iż przyczyną u tych urzędników wszystkich jest właśnie zazdrość. Aby usadzić tych, którzy mogą mieć, którzy produkują, którzy to zrobią, żeby ich usadzić. Gdy mądrość by im podyktowała coś innego, inne rozwiązanie. Wtedy można byłoby właśnie, korzystając z energii przedsiębiorczości wielu ludzi, zresztą nie będę teraz robił wykładu, zarządzania, ale ja bym wiedział, jak to zrobić, oczywiście w jakimś mniejszym zakresie, nie w zakresie całego państwa. Dlatego, że kieruję jakąś grupą ludzi, tutaj, ja też i może trochę w kościele, a więc wiem, czego się należy strzec. I gdy zazdrość jest energią, paliwem, to potem się wszystko wyrównuje, wszystko się utrąca, żeby wszystko było takie równe, ładne, cacy i wtedy też jest i marazm, wtedy też jest nierozsądne działanie. I przyjrzyjcie się tym urzędnikom, którzy zamiast pomóc wam, gdy macie coś zrobić, to on tak utrudnia, bo jest zazdrosny. Pewnie miał dochodu na miesiąc 100 tysięcy, a on ma pensji 23 tysiące na przykład. To i tak jest dużo. To będzie ci utrudniał, bo jest zazdrosny. No i go nie przeskoczysz. A jeżeli żeby miał podstawę tego działania, to sobie na powielaczu wydrukuje swoje przepisy i te przepisy właśnie, jak się okazuje, regulują w większości nasze życie. Nie ustawy, ale te powielaczowe prawa. Może uogólniam, ale przyjrzyjmy się zazdrości wokół siebie, a też i u siebie. Na przykład. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Tam są sprawy społeczne. Teraz 13 rozdział Dzieje apostolskich. Później są jeszcze inne miejsca, ale tylko jedno z nich wybrałem. To jest stronica 1186. Wiersz 44. W następny sabat zebrało się prawie całe miasto, by słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. I bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Albo na przykład 17 rozdział. Tam było w Antiochii Pizdyjskiej, a teraz jest w Tesalonice. A więc drugi wiersz, Paweł wszedł do synagogi, zaczął głosić Ewangelię, wskazywał na Chrystusa. Czwarty wiersz mówi, że się niektórzy dali przekonać i się do Pawła i Sylasa przyłączyli również wielka liczba spośród pobożnych Greków, niemało i niewiast znamienitych, ale Żydzi, powodowani miłością do Boga jedynego, powodowani umiłowaniem zakonu i w ogóle religii tej jedynej prawdziwej. Nie, zazdrością. Czasem są też motywacje ludzi, którzy nie znają nas, nie znają Chrystusa, Ewangelii, że odrzucają, nawet potrafią Biblię spalić. By się wydawało, że oni bronią świętej wiary, której nie znają notabene. Tak, jest wyznawcą danego kościoła, czy członkiem danego kościoła i on nie zna. No nie zna, bo jego to nie interesuje, bo ktoś za niego odpowiada. Ale właśnie zazdrość. Jeden z powodów oczywiście, to nie jest jedyny. A więc zazdrość jakże często sprawia, że później tacy ludzie, jak ci Żydzi, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto i zrobili strajk temu na to. Szukają przyczyn, nie mogą się dogadać, ale trzeba właśnie z tej zazdrości zrezygnować, a nie używać innych argumentów, tylko powiedzieć, my wam zazdrościmy, a ktoś się przyzna tak łatwo. A więc jest to straszne, straszne uczucie i trzeba z nim walczyć. Teraz troszkę się przyjrzymy, jak Bóg patrzy na nasz świat. List do Rzymian, rozdział pierwszy, który często czytamy właśnie przy tych okazjach, bo tam są wymienione grzechy narodów. Tu jest taki podtytuł Grzechy pogan, jest to strona 1208, ale wyraz poganie to nie chodzi o ludy prymitywne, tu chodzi o narody. Ten wyraz etnos w greckim tłumaczymy jako poganie, ale i jako narody. I głównie tu chodzi o narody, bo mamy dzisiaj też pełno pogan wokół siebie i wiemy, że pogaństwo to nie tylko prymitywna religia. I wiersz 29 na przykład, bo tu mamy wcześniej wiele napisane, ale wiersz 29, że oni są pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. A więc zazdrość poprzedza morderstwo, zwadę, podstęp i podłość. 13 rozdział, 13 wiersz. Paweł apostoł mówi do nas, abyśmy postępowali przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. A więc postępowanie, czyli codzienne nasza ciągła aktywność, codzienna aktywność, ma być to przystojne. Nie rozpusta i rozwiązłość, o czym będziemy za chwilę mówić, i nie w swarach, nie w zazdrości. Na przykład Paweł apostoł, gdy był w Efezie, to tam do niego przyszli bracia i powiedzieli, co się dzieje w Koryncie. Domownicy Chloi, być może niewolnicy wysłani z jakąś zapomogą dla Pawła do Efezu, przyszli i opowiedzieli, co się dzieje właśnie w tym zborze. I wiecie, co się dzieje? 1 Koryntian, rozdział 3, 1228. Paweł mówi, że ja nie mogłem mówić do was jak do duchowych, pierwszy wiersz, ale jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Takie krótkie wyjaśnienie, jak ktoś sobie notuje, to te dwa odnośniki są bardzo ważne w drugim wierszu. Odnośniki pierwszy Piotr i Hebrajczyków. Tam jest napisane, że niemowlęta mają pragnąć, tak gorliwie pragnąć mleka niesfałszowanego, czyli wodą niezapragnionego, szczerego mleka Bożego Słowa. Mówi nam list Piotra. Ale list do Hebrajczyków z kolei powiada, że jeżeli ktoś pije tylko mleko, to świadczy o tym, że jest niemowlęciem. I nie zna pokarmu stałego, czyli nauki sprawiedliwości. A więc list Piotra mówi, abyśmy jako niemowlęta pili mleko, a list do Hebrajczyków powiada, żebyśmy później, gdy już rośniemy, gdy biegną lata, żebyśmy nie tylko mleko pili, a żeby nasze menu było już złożone z pokarmu stałego, żeby to było słowo, nauka sprawiedliwości. Bo jak ciągle tylko mleczko, ja bardzo lubię, teraz nawet przekonałem ślinę, bo ja bardzo mleko lubię, do domu wrócę, to będę też pił mleko. Ale to nie jest mój jedyny pokarm. Dobrze, i właśnie ci Koryntianie, ciągle mleko, mleko i mleko, lata biegną, dlaczego? Właśnie, dlaczego zatrzymali się w rozwoju? Trzeci wiersz o tym mówi. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Wcześniejszy rozdział nam powiada o człowieku duchowym, o człowieku naturalnym, tym duszewnym, który się narodził i żyje tylko tak, jak się nauczył. A ten duchowy, człowiek odrodzony, który chodzi z Panem. I właśnie ten nawrócony, gdy się nie staje duchowym, to jest cielesny. Już nie wróci do stanu pierwotnego, czyli będzie w ogóle nie znający Boga. Już coś kiedyś przeżył. I będzie cielesny. Będzie człowiekiem, który żyje na sposób ludzki, a nie Boży. I właśnie tym ludziom chyba towarzyszy zazdrość i kłótnia. To się dzieje również w zborach, kościołach chrześcijańskich. To również ma miejsce i wśród nas. Czy nie prawda? Mówię jako o ludziach, niekoniecznie, że my jako zbór tego doświadczamy. U nas akurat ja żyję spokojnie zupełnie i rodu żołądka nie mam, bo u nas nie ma zazdrości i kłótni, jako ja tego nie odczuwam przynajmniej. Ale to się nam zdarza w naszych stosunkach, tak między jednym a drugim sporadycznie, ale chyba się zdarza. Drugi Koryntian, 12 rozdział. Coś tam też jest napisane, zaraz zobaczymy. Drugi Koryntian, 12 rozdział i wiersz 20. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał. I że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mnie upokorzy przed wami, że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie, nie odpokutowali. Grzech nieczystości, przetoczeństwa i rozwiązłości, które się dopuścili. A więc te rzeczy się wciskają również do naszego życia, bo w ciele jesteśmy, a w tym ciele grzech chce się zagnieździć, jak wszelkie nieczystości w naszych ścianach, w naszych domach. Dobrze. Czy tak musi być? Jasna rzecz, że nie. Tak bywa i musimy o tym wiedzieć. Jasna rzecz, że tak być nie musi. List do Galacjan, rozdział 5. Jest tam mowa o wolności w Jezusie Chrystusie. Bóg nas wyzwolił z tych rzeczy, mówi wiersz pierwszy. Abyśmy w tej wolności żyli. 1259 stronica. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I w jakiej niewoli człowiek żył przedtem? A więc mówiłem już, o czym za chwilę będę jeszcze mówił bardziej szczegółowo, w niewoli pożądliwości, tych swoich ludzkich pragnień, szczególnie tych złych pragnień. To była niewola. Człowiek musiał, no bo chciał, a nie mógł się wyzwolić od chcenia, więc był w niewoli. I jak to jest dobrze być wolny od tego. Ja już nie chciał być człowiekiem lat 16, 20, 25, 30. Nie chciałbym być. Ja sobie bardzo cenię teraz właśnie ten okres dojrzałości. Naprawdę jestem niezmiernie zadowolony. Nie chciałbym, żeby nic wróciło, chociaż wszystko było piękne, dlatego, że poznałem Jezusa, gdy miałem 18 lat. Ale tu jest mowa o tym, byśmy się pod jarzmo tej niewoli nie poddawali, mając już ileś tam lat wiary. I właśnie wiersz 16 mówi, żebyśmy duchem postępowali i nie pobłażali rządy cielesnej. Wiersz 17 żeśmy już omawiali w swoim czasie. I teraz 19 wiersz. Jawne są uczynki ciała, przetaczeństwo, nieczystość, rozpusta, będziemy za chwilę o tym mówić, ale wiersz 20, Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew. Knowania, waśnia, przepieństwa, zabójstwa. Zazdrość. A więc są to uczynki ciała, nie owoce ducha. Owoc ducha, dalej jest powiedziane, to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Wiesz, wersy drugi, prawda? To są wspaniałe owoce. I teraz, jeżeli ja duchem żyję, wyzwolony od dyktatury ciała, żyję w ciele, ale duchem się poruszam i moją energią i motorem jest wola Boża i to, co jest w moim duchu, to moje ciało musi mi służyć, mimo że ma różne podskoki i pragnienia. Ale ono musi mi służyć. Mam panować nad grzechem. Szósty rozdział listu do Rzymian wyraźnie o tym mówi, prawda? Mamy panować nad grzechem. Nie poddawać się w niewolę. Teraz jak to zrobić? Za chwilę o tym będziemy mówić, jak to zrobić. Ale chcę powiedzieć, że gdy się właśnie w nas, gdy pozwolimy właściwie w nas temu uczuciu zazdrości zagnieździć. Ale dzięki Ci, Panie, że Ty o mnie się troszczysz. Ja dziękuję Ci, że go błogosławisz. Niech Pan Cię błogosławi. Z Bogiem idziemy sobie, prawda? A więc zafalowało w nas, wypogodziło się, poszliśmy sobie dalej. Ale jeśli my temu uczuciu pozwolimy się w nas zagnieździć. Kamyczek wpadł i on tam teraz rozrabia. To był kamyczek nie taki trwały, który tam 100 milionów lat będzie leżał, ale to była pigułka spreparowana, która teraz będzie się rozpuszczać. I będzie się w naszym umyśle, w naszym wnętrzu to wszystko rozchodzić i to będzie już jakiś roztwór się robił. Nie czysta woda, ale jakiś roztwór. O tym będę mówił znów za chwilę. Przy nieczystości. A więc nie będziemy już tacy czyści. Wtedy w nas się rodzą takie żale jakieś bezpodstawne. Tamta osoba nawet nie wie o tym. Nawet do nas przychodzi i jeszcze mówi, jak to teraz fajnie w tym nowym domu, wiesz, tego. A my tu się gotujemy powolutku, gotujemy. Jakoś tak nam jest źle. Takie, i potem mamy już niechęć i tę osobę nawet możemy unikać. Proszę bardzo, już idziemy do testu. A więc, gdy naszą wadą jest zazdrość, to zadajmy sobie pytanie teraz, czego najbardziej potrzebuję w życiu? Silna potrzeba posiadania tego, co zauważa się u innych. Majątku, urody, inteligencji, powodzenia i tak dalej. Rodzi się pragnienie, aby mieć to, co inni mają, a jeżeli nie możemy mieć, to żeby oni też tego nie mieli. Żeby to było sprawiedliwe, tak. Jak z tymi przepisami podatkowymi, finansowymi i tak dalej. Tak, żeby było sprawiedliwe. I teraz jest od tego odwrót. Przyjrzyjcie się teraz tym wszystkim ustawom, regulacjom, Sejm teraz był. Jest od tego odwrót. Ale przez wiele lat, szczególnie przez ostatnie 6 lat, to nas kładło. Ja tu nieraz mówiłem kazania o, czyli takie dygresje właśnie o sytuacji społecznej, i mówię właśnie o powodach powodowanych przez zazdrość. A więc to jest no, uczucie naprawdę ono zatruwające. A gdy komuś się nie uda i nie wiedzie, ogarnia nas radość. I czy jest to radość z Ducha Świętego? Szatańska radość. List Jakuba mówi, że jest mądrość demoniczna, więc też jest i szatańska radość. Albo nas ogarnia przygnębienie. Na widok nowej sukienki, czy garnituru, czyjegoś nowego samochodu, zdrowia, bo sukcesu. Dobrze. Jakich to ja ludzi lubię, a jakich nie lubię? Jeżeli zazdrość mną powoduje, to zaraz tu zobaczymy. Mam niechęć do osób, które posiadają więcej niż my, albo mają to, czego my nie mamy. A więc tych ludzi nie lubię. A lubię tych, którzy mniej posiadają i są pod tym względem troszkę od nas niżsi. Po prostu jakoś tak nam to leży, prawda? Być z nimi, bo zawsze troszkę czujemy się górą. To świadczy wtedy, jeżeli takie mamy uczucia i wobec takich ludzi, że nami zazdrość powoduje. Jaki jest mój stosunek do pieniędzy, więc na co pieniądze wydaję? Wydaję po to, by innym dorównać. sprawdźmy, po co kupujemy tę nową sukienkę. Czy po to, żeby ładniej wyglądać, bo wiosna idzie? Czy kupujemy te nowe buty? Nie, bo on ma i mnie już od 2 lat męczy, żebym ja to samo miał i muszę kupić. Co zrobić z tym? Pierwszy list Piotra 2:1. Właśnie ten rozdział, ten werset o tych niemowlętach. Pierwszy Piotr 2:1, stronica 1317. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę i zazdrość i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego, duchowego mleka, a w przypisach jest Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyście skosztowali, czy zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. A więc jeśli się nawróciłeś do Jezusa Chrystusa, jeśli skosztowałeś, jakie jest w Nim szczęście i słodycz, jak wspaniale, to karmij się Bożym Słowem, pij to mleko, spożywaj je, niesfałszowane, czyste, szczere Boże Słowo. Będziesz wzrastał ku zbawieniu. Wtedy trudniej jest się czepiać chorobą. Prawda? Ale też musimy wobec chorób wypowiedzieć sprzeciw, walkę. Odrzuciwszy wszelką złość, wszelką perfidię, tu ten wyraz zdrada w greckim, perfidię, obłudę i zazdrość. Musimy to odrzucić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? O tym powiem za chwilę, gdy będziemy mówić o następnym grzechu. Ale zanim zakończę ten temat, otwórzmy jeszcze list Jakuba, rozdział 3. By móc odrzucić, trzeba sobie zdać sprawę z ważności danej sprawy. 1313 stronica. A więc chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z ważności tego, o czym mówimy. To nie jest coś takie do lekceważenia. Ten właśnie fragment od wiersza 13 do 18 mówi o tej mądrości, która z góry zstępuje, z nieba, Bożej mądrości, i też mądrości diabelskiej, zmysłowej, przyziemnej, demonicznej, 15 wiersz. Ale wiersz 16 teraz mówi, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Więc jeśli mamy niepokój wewnątrz, w sobie, jeżeli nie jest niepokój wokół nas, który zasiewamy, to jedną z przyczyn może być, to nie jest jedyna przyczyna, jedyną może być zazdrość. Powodem kłótliwości może być również zazdrość. Według tego tekstu, to jest jako jeden z powodów, nie jedyny, żebyśmy wiedzieli. I właśnie ta zazdrość, gdy w nas, jeżeli w nas jest, a wydawałoby się, że ta zazdrość, jeżeli my nie będziemy nic złego czynić, nie wchodzimy jej w działanie, to też ona może w nas być tam, co wielkie rzeczy, że ja troszkę pozazdroszczę. Wiedz, że to zniszczy twoje duchowe zdrowie. Po drugie, zniszczy twoją radość i szczęście. Jest to jak trąd w twojej duszy. Zniszczy służbę twoją, a też zniszczy wszelką przyjaźń. Czytaliśmy rozdział 5, wiersz 20, że jest tam zazdrość. Ale wcześniej czytaliśmy w 19 wierszu, że jest i nieczystość. Jawne są uczynki ciała, szateczeństwo, nieczystość, rozpusta. Ja przejrzałem sobie tak zwane 4 listy grzechów w Nowym Testamencie. Pierwsza z nich to, ci, którzy piszą, i na kasetę podam, Marek, 7 rozdział, wiersz 21. I tam właśnie wśród kilku grzechów wypisałem te 3 z tego rodzaju nieczystości. Szateczeństwo, cudzołóstwo, lubieżność. Szateczeństwo, cudzołóstwo, lubieżność. Lista następna jest Rzymian, 1 rozdział, 18 do 32 wiersza. I tam jest bardzo wiele napisane na temat zboczeń seksualnych. Jak one się zrodziły. Jeżeli kogoś to interesuje, a w tej chwili są różne poglądy, poglądy racjonalistyczne, przyzwalające, pełne zrozumienia. Tam należy spojrzeć, że jest to niewola, której można być uwolnionym. Nie musi człowiek poddawać, bo takim się urodził. Jest to skażenie takie jak grzech. I z grzechem się można rozprawić, więc tym bardziej, w sensie ogólnym, tym bardziej ze zboczeniem seksualnym we własnym życiu się można od tego być uwolnionym pod warunkiem, że człowiek ureguluje swój stosunek do Boga. Bo te zboczenia przyszły właśnie w wyniku przyjęcia niewłaściwej postawy wobec Boga. Zamiast oddać cześć Bogu, to czcili więcej stworzenie we nas Stwórcę. Znikczemnieli w swoich myślach i Bóg poddał ich na pastwę ich pożądliwości. A więc tam są opisane różne zboczenia seksualne, ich genealogia i niewola, w jakiej człowiek się znajduje, ludzko się znajduje. Następna lista grzechów to 1 Koryntian, 6 rozdział, 9 i 10 wiersz. Tam napisane: i takimi niektórzy byliście, ale jesteście obmyci i tak dalej, ale wcześniej właśnie są opisane te różne grzechy, jakimi byliśmy. I z tej dziedziny jest wyraz rozpusta oraz homoseksualizm. Lista następna jest tutaj właśnie, Galacjan 5 rozdział, 19 do 21 wiersza, i tu jest przetaczeństwo, nieczystość, rozpusta. A więc jeżeli z tych czterech list wypiszemy po jednym, to mamy przetaczeństwo, cudzołóstwo, lubieżność, rozpusta, homoseksualizm i nieczystość. Co to jest nieczystość? Wziąłem sobie słownik języka polskiego i tam pod hasłem czysty takie wypisałem znaczenia, które oczywiście nas interesują. Niezabrudzony, wolny od zanieczyszczeń. Następne: zawierający składniki sobie tylko właściwe, z niczym niezmieszany, wolny od zniekształceń i obcych wpływów. Inne znaczenie: szlachetny, prawy, moralny. I teraz pomyślmy sobie na podstawie tej świeckiej definicji. Coś, co jest niezabrudzone i wolne od zanieczyszczeń. Na przykład brudna woda. Mamy czystą wodę i potem ona się stanie brudna. Brudna w sposób taki fizyczny, że to widać. I my tę brudną wodę nazywamy brudną wodą i wiemy, co z nią robimy, prawda? Czasami jest to woda zanieczyszczona chemicznie i tego nie widać. Pamiętam, gdy miałem lat około 12, żeśmy biegali tam w okolicach boiska nad Wiślan, koło Wawelu, i się bardzo chciałem pić. Podbiegłem do Wisły, napiłem się wody. Oczywiście to było bardzo dawno. Nie w zeszłym wieku, co prawda, ale dosyć dawno. Ta woda nie była słona jak dzisiaj. Być może ja nie próbowałem już jej dawno. Ale piszą w gazetach, że jest bardzo słona. Nie była słona. A tam się działa rewolucja. Tam coś się działo, nie wiedziałem co później. Tak kilka godzin chodziłem właśnie, tam coś się wewnątrz wywracało. Właśnie nie wiem, czy w naszej rzece w Wiśle mamy wodę, czy jakiś roztwór. Już się zdarza, że niektóre rzeki nie zamarzają. Tak mało tam jest wody. No, już mi ktoś mówił, że są rzeki, które nie zamarzają w pewnym okresie. Tak dużo jest tam zanieczyszczeń. Nasze człowieczeństwo zniszczył grzech. Gdy Bóg stworzył Adama, Ewę, to oni mieli w sobie składniki właściwe człowiekowi. Nie było nic obcego, byli niezmieszani z niczym obcym. Dlatego też, będąc nie ubrani, jak to mówiliśmy, nie widzieli swojej nagości. Po prostu nie było w nich nic obcego. Gdy grzech wszedł w człowieka, dobro i zło się zmieszało. Zło, grzech. Spowodowało znieprawienie, zanieczyszczenie natury człowieka. I to jest nieczystość. Jest to zmieszanie z obcymi składnikami. Jest to brak szlachetności, prawości. Jest to brak moralności, tej Bożej moralności. To sobie ludzie robią swoją moralność. Moralność chrześcijańską na przykład, moralność socjalistyczną się wprowadza. Ale tu chodzi o moralność Bożą, według Bożych praw. I teraz, ponieważ wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, więc wszyscy są ściekiem, wszyscy są wodą tą z Wisły wziętą, a więc nie są już sobą, są przemieszani, są zanieczyszczeni. Co zrobić? I pierwsza rzecz, trzeba przyjść do jedynego człowieka, do jedynej osoby, Boga, który stał się człowiekiem, do jednego pośrednika, człowieka, Jezusa Chrystusa. Trzeba przyjść do Niego i On przelał swoją krew, by zgładzić grzech świata. W Starym Testamencie grzechy człowieka, były przykrywane krwią, śmiercią, krwią, ofiarą danego zwierzęcia. I potem się pojawił nowy grzech, trzeba było go znów nakryć. Nowy grzech trzeba było znów nakryć. I tak się przykrywało ofiarami. To jest tak, jakbyśmy jakąś plamę przysypali piaskiem, jej nie widać. Jakbyśmy mieli tutaj jakąś plamę, byśmy naszyli łatę. Ale właśnie Pan Jezus nie przyszedł, by przykryć grzechy świata, lecz by je zgładzić, czyli zupełnie zlikwidować, wywabić. I potem, gdy wywabimy, to nie ma śladu, gdzie to było. Oczywiście gdzieś tam pod jakimś mikroskopem dojdą. Gdy chodzi o grzechy, to żaden mikroskop nawet nie dojrzy, bo jest powiedziane, że Bóg nawet więcej nie wspomni. Jest zupełna likwidacja i stąd jest mowa, iż Bóg nam, gdy Jemu grzechy wyznajemy, grzechy przebacza i oczyszcza. To jest takie ważne. Oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc przywraca nam tej oczyszczalni w krwi Jezusa Chrystusa, przywraca nam prawdziwe człowieczeństwo. Chwała Panu za to. Uwalnia nas od obcych wpływów. Oczywiście to się dzieje w naszym duchu, w naszym wnętrzu. A grzechy gdzie są? Też tam w środku, więc we właściwym miejscu się dzieje to oczyszczanie. Ciało nasze ma styk z światem zewnętrznym, a więc musi być podporządkowane Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu, naszemu duchowi. Musimy sprawy ciała umartwić, nie ciało, lecz jego sprawy, o czym mówiliśmy, a list do Kolosan, rozdział 3 o tym wyraźnie mówi, wiersz 5. I wtedy sprawy są jasne. I dlatego bez Jezusa Chrystusa nie ma oczyszczenia. Można sobie przysypywać, łatki przypinać, zasłaniać, ale grzech zawsze będzie. Żadna religia, żadne ludzkie wymysły nigdy nie pomogą człowiekowi. Żadna etyka i moralność poza Jezusem Chrystusem nigdy człowiekowi nie pomogą, w sensie by otrzymał pełną czystość. W Jezusie jest to możliwe. Mamy siłę, by teraz się sprzeciwić wszelkiej nieczystości, by ją usunąć, by jej nie pozwolić, by nad nią u nas działać, by nad nią panować, a gdy Jezus przyjdzie i ciała nasze będą przemienione, czy z łaski zbudzone, będziemy bez żadnych zanieczyszczeń. Tam nic nieczystego nie wejdzie. I teraz jak to zrobić? Mateusz 5 rozdział mówi nam o nauce Pana Jezusa Chrystusa. I tam właśnie jest zderzenie prawa starego zakonu i prawa nowego. Jest tam mowa o gniewie i przebaczeniu. Wiersz 21, stolica 1031. Ale od wiersza 27 do wiersza 30 jest mowa właśnie o tym, o czym my mówimy. o tej nieczystości w sensie seksualnym, o grzechach związanych z naszą płcią. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz tu dołożył. Ja powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Powiem, będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, bowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. A więc grzech cudzołóstwa Pan Jezus sprowadza, podobnie jak i inne, gniew, tutaj dalej jest powiedziane, sprowadza do sfery wewnętrznej. Nie do faktu, do wykonania fizycznego, lecz do sfery wewnętrznej. Jeżeli ktoś nienawidzi swego brata, już jest zabójcą tego człowieka. Znamy to, czy nie znamy? List Jana o tym mówi, pierwszy list Jana. Jeśli ktoś pożąda w swoim wnętrzu, choćby tego nie wykonał, już jest człowiekiem obciążonym grzechem cudzołóstwa. A więc musimy naszą uwagę zwrócić na nasze wnętrze, jako ludzie, którzy się przyznają do żywego Boga. Tu jest mowa o tym, by odciąć oko, by wyłupić oko, by odciąć rękę. Jeżeli ktoś nie chce w inny sposób, niech to zrobi. Ale Biblia nam podaje lepszą drogę i lepszy sposób. Dlatego też ja będę głosił Słowo Boże. Wtedy nie będziesz musiał sobie oka wyłupić, bo to też ci może nie pomóc za bardzo, ani ręki odcinać, bo to jest po prostu nie polecenie, które należy dosłownie wykonać, a tu jest pokazanie kategoryczności w tej sprawie. Trzeba walkę, kategoryczną walkę wypowiedzieć i z tym się rozprawić. Nie bawić się jako z czymś, co jest no, takie jakieś lekkie. Dlatego chcemy sobie zrobić test. Gdy człowiek jest chory na nieczystość, to jakie ma pragnienia? Nieprzeparte pragnienie zadowolenia czy też zadawalania siebie przez doznania erotyczne bez liczenia się z dobrem bliźnich i bez uwzględniania zamierzeń Stwórcy. A więc nie chodzi o to, żebyśmy unikali zadowolenia na gruncie przeżyć erotycznych. Jesteśmy ludźmi i Bóg nam dał nawet polecenie, byśmy się rozmnażali. Bóg powiedział, że źle jest człowiekowi, gdy jest sam. Ale nie można tego czynić bez liczenia się z dobrem innego człowieka, tylko z własnym egoizmem, a też nie można się nie liczyć z zamierzeniami Stwórcy. Widać to po lekturze danego człowieka, upodobaniach co do filmów, rozrywek tego typu. Widać to, czy słychać po jego słowach, widać po spojrzeniach. I ten człowiek zdradza podejście, tak powiem, konsumpcyjne. A więc takie potrzeby się przejawiają u tego człowieka i on też je realizuje taki, jak my powiedzieliśmy, sposób. Kogo lubi, kogo nie lubi. A więc lubi osoby, które są chętne, a gardzi tak zwanymi porządnisiami albo świętoszkami. Wy się nie przejmujcie z kolei. Na co wydaje pieniądze? No więc na to, co zaspokaja jego potrzeby erotyczne. Wtedy ludzie wydają grube pieniądze, żeby zaspokoić. Nie będę teraz opisywał szczegółów, podawał, każdy wie dobrze sam. Jutro będzie pogadanka w naszym zborze, właśnie na ten temat, dlatego ja będę kończył, na temat życia intymnego. Ale chcę wam wszystkim o godzinie 5:00. Chcę wam wszystkim przypomnieć, co powiedział apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Pierwszy list, 4 rozdział, 1279 stronica. 4 rozdział i wiersz 2, 3. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. By każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie w zamętności żądzy jak poganie, czyli narody, które nie znają Boga. By nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata lub siostry. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, bowiem nie powoła nas Bóg do nieczystości, lecz do uświęcenia. A więc ten grzech polega na wewnętrznym w naszych uczuciach, ale przede wszystkim umyśle, i Josh McDowell powiedział, że najważniejszym organem seksualnym jest umysł. Tam są nasze zanieczyszczenia, które potem rzutują na nasze postępowanie całe. I też w naszym umyśle musi nastąpić oczyszczenie. Jeżeli ktoś się podda temu grzechowi, będzie go wewnątrz pielęgnował, bo myśli, że nikt nie widzi, to niech wie, że każdy grzech ma piętno. Jak dawniej niewolników piętnowano, a kto czyni grzech jest niewolnikiem grzechu, tak też i Pan, czyli konkretny grzech, piętnuje człowieka. I każdy nosi piętno tego grzechu. Jakie ono jest, nie powiem. Tego oczywiście grzechu. Nie powiem. Ale ono jest widoczne. Po drugie, ten grzech rodzi oszustwo. Dlatego, że człowiek sądzi, że jest panem samego siebie. A tymczasem jest sługą rozkoszy. Jak wół prowadzony na rzeź, mówi nam Salomon w swoich przypowieściach. I idzie w tę stronę, z której później wyjdzie z przebitą wątrobą. Jego wątroba będzie przestrzelona strzałą, a wiemy, że to jest śmierć. Tak właśnie Samson przegrał, tak też Dawid kiedyś upadł. A więc oszustwo. Tak nas ogarnie, że potem człowiek jakoś bezwiednie, ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam kontroli Ducha Świętego nad człowiekiem, który poddany jest Bogu i jest oczyszczony krwią Chrystusa. Ten grzech nas opanowuje. List do Rzymian, rozdział 6, nam wyraźnie powiada, że się dajemy w niewolę, wiersz 16. Podajemy się w niewolę i on nas opanowuje. My mamy panować nad grzechem, nasze członki muszą służyć sprawiedliwości, a nie grzechowi. 6 rozdział Rzymian o tym mówi. A Jan 8:9 mówi, że kto czyni grzech, jest sługą grzechu. Co zrobić, żeby się tego, co jest w nas naturalne, jakoś od tego uwolnić? Trzeba się troszczyć o czystość myśli przede wszystkim. A więc nie karmić swojej pożądliwości. Nie brać do ręki tych wydawnictw, które ludzie oglądają, przemycają, o których piszą. Po prostu unikać tych rzeczy, które nasz grzech by karmiły. Nie oglądać tego, co ludzie oglądają, na czym się zabijają, odejść od tego. Choćby nas bardzo ciągnęło mieć silną wolę w tej kwestii. Spojrzałeś raz, nie patrz drugi raz. Troszcz się o czystość swoich myśli, o czystość swoich słów, żadnych słów na ten temat, o czystość zachowania. Ale jak to zrobić? Po prostu wyznaj, że ten grzech posiadasz. Potem ten grzech wyznaj Bogu. I pozwól Bożej łasce przez Boże Słowo i Ducha Świętego oddziaływać na twoje serce. I wtedy ten grzech będzie musiał być martwy. Rzymian 6:11 powiada: podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I teraz to pragnienie, które w nas jest, pociąg płciowy jest możliwy do przeżywania w małżeństwie. Dlatego Bóg nam dał małżeństwo i nie zabronił nawet duchownym się żenić. Bóg powiedział, że źle jest człowiekowi, gdy jest sam. Biskup ma być mężem jednej żony. To nie jest nakaz. To jest regulacja prawna, żeby nie miał więcej żon. A że miał jedną żonę, wtedy było jeszcze tu ludzie wielożeństwo. I małżeństwo. Ale oczywiście ono musi być z Bogiem zawiązane. Żona musi być od Pana. Mąż musi być też ten wymodlony. Dlatego też chciałbym, żebyśmy tak uczciwie podeszli do rzeczy i grzechowi wypowiedzieli walkę. List do Hebrajczyków 12 rozdział wyraźnie powiada, że mamy się grzechowi opierać aż do krwi. I z grzechem walczyć. Jak długo? Aż do swojej śmierci.